Witam serdecznie na posiedzeniu połączonych Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej. Witam serdecznie Panią Sekretarz. Witam serdecznie jeszcze, niech no wstanę, Panią Dyrektor Ośrodka Integracji Społecznej Pomocy Społecznej. Bardzo dziękuję. I tam jest Pani Bogusia i bardzo miło jeszcze wszystkim. I witam Pana Burmistrza, który akurat do nas zawitał. Witam Was również wszystkich na dzisiejszym posiedzeniu. Porządek dzisiejszy obrad został Państwu dostarczony wcześniej. Myślę, że czy są jakieś do tego uwagi? Nie ma w związku z tym... Proszę bardzo.
Dla komisji, dla radnych członków komisji rewizyjnej pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z zawiadomieniem po zrealizowaniu zaproponowanych 4 punktów, a 4 sprawy różne i organizacyjne, w punkcie 5 po paruminutowej przerwie analiza struktury organizacyjnej, kontrola wydatkowania środków budżetowych na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminnego Zakładu Oświaty w latach 2018-2020. A przewiduję, że zajmie nam to może godzinę, a może nie godzinę. No w każdym razie na pewno do północy siedzieć tu nie będziemy.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do przegłosowania naszych zawiadomień, naszego porządku. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za przyjęcie porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, bo nasz czwórka jest. Dziękuję bardzo.
A kto jest z członków Komisji Rewizyjnej za przyjęciem programu posiedzenia uzupełnianego o prezentowany przeze mnie punkt 5? 4 głosy za, 1 głośno.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do realizacji punktu 1, czyli zaopiniowanie projektu uchwał będących przedmiotem obrad sesji 25 października 2021. I tak, projekt druku uchwały numer 1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gmin Ozimie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać? Pani sekretarz, bardzo miło.
Szanowni Państwo, tak jak w uzasadnieniu napisałam, do burmistrza Ozimka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów zwróciła się z prośbą o udzielenie pożyczki na pokrycie kosztów działań projektu Bogactwo Krainy Dinozaurów w kwocie 50 tysięcy. W tej chwili stowarzyszenie jest po realizacji paru projektów. Niestety wnioski o płatność utkwiły w Urzędzie Marszałkowskim, nie mają zwrotu, nie mają środków na realizację kolejnych i w związku z powyższym jest możliwość udzielenia im pożyczki w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Żeby to zrobić, należało uaktualnić program współpracy na ten rok i przeprowadzić konsultacje społeczne. Konsultacje odbyły się od 29 września do 13 października, nie wpłynęła żadna uwaga od innych organizacji. I w związku z powyższym w pierwotnej wersji projektu został zmieniony punkt, paragraf 10, punkt 4, który otrzymał brzmienie, że na pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w artykule 3 ustawy, ustęp 3 ustawy przewiduje się kwotę 64 250. Przypominam, że wcześniej taką uchwałę podejmowaliśmy, gdzie została udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Krzyżowa Dolina w kwocie tej 14 250 plus 50 tej pożyczki, którą tutaj Pan Burmistrz chciałby udzielić Stowarzyszeniu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Pana Zastępcę Burmistrza, witam Panią Skarbnik. Komisja Finansowo-Gospodarcza obraduje w składzie 4-osobowym. Dziękuję za wyjaśnienie. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały druku nr 1? Nie widzę, w związku z tym, kto jest za pozytywną zaopiniowaniem projektu uchwały druku nr 1 w przedstawionym tytule wcześniej. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 4 za. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały? 4 głosy za.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu druku nr 2 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani skarbnik.
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów zwróciło się z prośbą o udzielenie pożyczki finansowej w wysokości 50 tysięcy złotych na realizację projektu związanego z bogactwem krainy dinozaurów. Ponieważ LGD samo występuje również w konkursie na realizację projektów, w związku z czym tutaj swoich środków już nie ma i zwróciło się z prośbą o pożyczkę. Pożyczka będzie zwrócona z informacji telefonicznej, wiemy, w marcu, ale tutaj dajemy termin do czerwca, ponieważ jest to związane z realizacją w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, a tam terminy są długie i w związku z tym proponujemy termin 30 czerwca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie skarbnik. Czy są jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Ja mam tylko jedno pytanie. Czy firma LGD działa również, starała się o inne środki zewnętrzne na wspomaganie działalności niż nasze? Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, lokalna grupa działania tak naprawdę wraz z wnioskiem do gminy Ozimek zwróciła się do wszystkich gmin, które wchodzą w skład lokalnej grupy działania, czyli tych gmin naszych sąsiedzkich, i także w tych gminach zostanie im udzielona pomoc. Także my jesteśmy częścią dużej takiej formy pomocy, którą świadczymy, a pragnę też zwrócić uwagę, że i wcześniej Stowarzyszenie Doliny, Krzyżowej Doliny oraz Stowarzyszenie Klubu Sportowego właśnie za pośrednictwem lokalnej grupy działania pozyskiwały środki zewnętrzne od marszałka. Także dzisiaj jakby odpowiadamy na taką szczególną potrzebę, którą posiada lokalna grupa działania, chwilowego braku możliwości rozliczenia środków finansowych z marszałkiem.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym, kto jest za pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały druku nr 1 w tytule, jaki przedstawiłem? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Marek. Druk nr 2, przepraszam. Druk nr. Raz, dwa, trzy. Radny Sklosz. 4. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały druku nr 2. 4 głosy za, jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu druku nr 3 uchwały w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Proszę bardzo. Kto tam by chciał zaprosić? Proszę bardzo, pani sekretarz.
Ja myślę, że uzasadnienie jest dosyć obszerne. Poprzednia uchwała jest z 2011 roku, wtedy kiedy wchodziła ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. W tej chwili mamy nowy żłobek niepubliczny, który swoją działalność rozpocznie od 1 listopada. Chcielibyśmy rozszerzyć po prostu uchwałę dotyczącą planu nadzoru, żeby mieć więcej możliwości kontroli nad żłobkiem, nie tylko naszym, ale tym niepublicznym. I w związku z powyższym uchwała ta zawiera wszystkie zapisy z ustawy i zezwolenia, w jakim zakresie pan burmistrz może w ramach planu nadzoru prowadzić kontrolę nad tymi żłobkami.
Dziękuję bardzo. Czy jest jakieś pytanie jeszcze? Bardzo proszę, przewodniczący, pan Odbyt.
No i słusznie, bo po co wyważać otwarte już wcześniej drzwi, jeżeli te drzwi się dobrze i zamykają, i otwierają. I to jest jedna kwestia. Natomiast tutaj jest, obserwuję tak, w paragrafie pierwszym, w punkcie drugim i pod punkcie A. Niezależnie od, czytam sformułowanie, niezależnie od planu kontroli określonego w ustępie pierwszym, punkt pierwszym i drugim, pierwsza kontrola warunków jakości świadczonej opieki A w żłobkach i klubach dziecięcych odbywa się w okresie, i tu nie ma, jest tylko miesiąca.
Chodzi nam o miesiąc, a nie ile.
Proszę?
W okresie miesiąca.
Aha,
czyli nie, w okresie miesiąca.
Tak jak w punkcie B, bo w punkcie B odbywa się w okresie miesiąca.
Tak, tak.
A ja myślałem, że w tym okresie 3 miesięcy.
Nie, właśnie tak jak pan stwierdził, prosto objął nas, ile tam miesięcy, a ta nowa w tej uchwale, która również przeszkodowała na 9.
Czyli taka drobna korekta w okresie miesiąca od
dnia. Dokładnie tak. Tak wybieramy się.
Dobrze. Dziękuję bardzo serdecznie. Kto chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały druk nr 3? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywną zaopiniowaniem projektu druku nr 3 uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 4 za. Dziękuję.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 3? 4 głosy za, jednogłośnie.
Przechodzimy do projektu druku uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia gminy strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Oziemia na lata 2022-2030. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo.
Momencik. No, konieczność opracowania strategii rozwiązywania problemów.
Ale proszę mikrofon może bliżej, dobrze?
Już. Ta konieczność opracowania strategii wynika z artykułu 17 ustawy o pomocy społecznej. To należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Opracowanie, realizacja gminnej strategii. Poprzednia kończy swoją żywotność w tym roku, dlatego jest nowy dokument, który wyznacza cele działania, których wdrożenie w znaczny sposób powinno przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców. No, załącznik tam jest dosyć obszerny, przekazany radnym, także no, nie będę tam może się o niej opowiadać, ale no, jest to po prostu niezbędne ze względu na ustawę.
Już?
Tak.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kto chciałby zabrać głos w tej sprawie jeszcze? Dziękuję. W związku z tym, że nie ma więcej pytań w tej materii, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druk nr 4 w tytule w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gmin oziemnych na lata 2022-2030, głosują członkowie finansowo-gospodarczej komisji. 4 za. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 4.
Yes.
Dziękuję. Jednogłośnie 4 głosy za.
Przechodzimy do projektu uchwały druk nr 5 w sprawie przyjęcia programu gminnego programu wspierania rodziny w gminie Oziemek na lata 2022-2024. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
No jest to również program, który ma swoją żywotność przez 3 lata. Co 3 lata go wznawiamy. Zgodnie z artykułem 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, to też należy do zadań własnych gminy opracowanie i realizację takich 3-letnich programów. On jest bardzo zbliżony do poprzedniego, dlatego że no, te wytyczne są bardzo, bardzo do siebie podobne i problemy są generalnie ciągle te same. No, próbujemy zmobilizować rodziny biologiczne, rodziny naturalne do właściwej opieki nad dziećmi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu druku nr 5 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Oziemek na lata 2022-2024. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za pozytywne zaopiniowanie? 4. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 5? 4 głosy za, 1 głos.
Przechodzimy do projektu uchwały druku nr 6 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022. Kto chciałby? Proszę, pani dyrektor.
No podobnie jak poprzednie programy, tylko ten jest o rocznym funkcjonowaniu, jest na rok, każdy rok przyjmujemy na rok poprzedni. No jest to wydatkowanie pieniędzy z tak zwanego korkowego i musi być realizacja gminnego programu, aby cele były osiągnięte, jeżeli chodzi o działalność profilaktyczną.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do opiniowania projektu druku nr 6. Uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały w druku nr
6.
Kto jest za? Dziękuję. Cztery głosy za, jedno głos.
Przechodzimy do opiniowania projektu druku uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomość stanowiący własność gminy Oziemek. Czyli tak by, proszę, burmistrz Brzezina.
Dzień dobry. Chciałem tylko przypomnieć, że uchwała, która mówi o zarządzaniu nieruchomościami i mówi o podziale, które decyzje należą do Rady Miejskiej, które do burmistrza, nie określa służebności przejazdu. I tutaj jedna osoba fizyczna w Antoniowie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego chce budować dom w tak zwanej drugiej linii zabudowy za rowem majoracyjnym, który jest własnością gminy. Aby ta osoba mogła otrzymać pozwolenie na budowę, to musi mieć służebność przejazdu do takiej swojej cienkiej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej. W związku z tym, że w tej uchwale dotyczącej zarządzania nieruchomościami burmistrzowi nie dano upoważnienia do ustalania służebności przejazdu, w tej sytuacji prosimy, aby Rada Miejska zgodziła się, aby burmistrz takiej służebności przejazdu mógł udzielić i ta osoba mogła ten dom połączyć przez swój rów, przejechać, połączyć ze swoją działką i następnie wjechać na drogę publiczną. I tu jeszcze będziemy się później zwracali do Rady Miejskiej w takim spokojniejszym okresie na początku przyszłego roku, aby usiąść do tej całej uchwały dotyczącej zarządzania nieruchomościami, aby takich jednostkowych sytuacji nie było w przyszłości.
Dziękuję panie burmistrzu. Proszę bardzo, kto chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, radny Olbryt.
Ja mam pytanie do pana burmistrza Brzeziny. To akurat wynika ze specyfiki tej sytuacji, że na działce 1062 przez 189 określony mieszkaniec chce budować dom, nieruchomość i chce mieć drogę tą jak gdyby dojazdową do tej drogi wojewódzkiej, do Powstańców Śląskich. Ale czy to oznacza, że jeżeli wystąpi w przyszłości, hipotetyczne pytanie, podobna sytuacja dla każdych z działek idących w dół i w górę od tej 189 w prawo i w lewo, to, bo rozumiem, że służebność przejazdu oznacza, że stworzymy drogę gminną.
Nie? Prywatna będzie mogła stać się drogą prywatną. Czyli jest duża. W tej chwili bez służebności przejazdu mieszkaniec nie może mieć dojazdu do domu.
No dobrze, ale
budowę, bo nie ma to sensu do drogi publicznej.
Wyznaczone na tym grafiku ten wąski żółty pasek, czyli ta służebność przejazdu, jest wykrojony z której działki?
Z tej cienkiej działki, z tego rowu, tutaj nie ma numeru na tym rysunku, między zabudowaniami, a tymi paskami pól rolnych. Mogę podejść i to wytłumaczyć. Jest to zawane kolor.
Bo ja rozumiem tak, jeśli to nie będzie stanowiło drogi gminnej i w przyszłości wydatków związanych z utrzymaniem, uporządkowaniem tej drogi, nakładów, bo to jest sposób, jak gdyby, jeśli tak by było, żeby każdy następny mógł sobie zawinszować coś takiego i w przyszłości na koszt właściwie nie burmistrza, pozostałych podatników, żeby wybudować sobie drogę. O to tylko mi chodzi.
Proszę Państwa, tu mamy dwie osobne sytuacje. Tutaj się tak szczęśliwie składa, że ten pan, który posiada działkę rolną, jest akurat właścicielem tego cienkiego paska, który mu pozwala dojeżdżać do ulicy Powstańców Śląskich. Tu jest taka sytuacja wyjątkowa, że on tylko potrzebuje służebności przejazdu przez ten rów. Myśmy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ten cały teren zrobili go pod budownictwo i my tutaj mamy przewidziane budowę dróg gminnych i w przyszłości, jeżeli ludzie by chcieli budować, to najpierw musi być wydzielenie geodezyjne naszych działek, naszej drogi gminnej i dopiero wtedy im możemy otworzyć budowę, szansę budowy tej drugiej linii zabudowy. Tam, zgodnie z planem przyszłości, i z tej strony, i z tyłu są przewidziane dwie drogi gminne dojazdowe do tych nieruchomości. Ale to jest melodia przyszłości.
Czyli rozumiem innymi słowy, że prędzej czy później dojdzie do budowy drogi gminnej i kosztów z tym związanych.
Konsekwentnie tej uchwały, co myśmy przyjęli, planu Ozimka, docelowo będziemy musieli geodezyjnie wykupić teren około 10 metrów pod pas drogowy i te drogi uzbrajać i budować te drogi.
Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ja rozumiem, że to jest początek zabudowy w prawo i w lewo od tej działki, która tutaj w tej chwili jest, i ten żółty pasek dochodzący do ulicy Powstańców Śląskich. Są dwie nitki z jednej strony i drugiej, które kiedyś staną się drogami gminnymi dla tego całego obszaru dla zabudowy. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, radny.
Panie burmistrzu, jeszcze celem tylko wyjaśnienia, bo nie miałem przyjemności, że tak powiem, zapoznać się dokładnie z tym tematem, ale z tego, co zostało mi przekazane i z tych informacji, które pozostały mi udzielone, to ta droga, która jest zaznaczona na żółto, jest to droga prywatna, prawda? No bo właśnie tak zastanawiając się nawet kosztem tam przejazdu czy czegokolwiek, człowiek, który tu podejmuje tam budowę, no to będzie miał chyba problemy nawet, żeby się tam dostać z jakimś większym gabaretowym materiałem, prawda? Patrząc na tą drogę. Ja nie wiem, czy to jest tak wyliczone. Ja wiem, że to nie jest po naszej stronie ta sytuacja, bo trochę odbiegamy od tematu, tylko chciałem potwierdzenia po prostu, czy to jest droga prywatna. Dziękuję.
Proszę Państwa, to mamy dwa rodzaje dróg. O tej drodze, którą teraz mówi radny Kowalewski, to jest droga między zabudowaniami bardzo cienka, to jest droga prywatna. Nas ta droga nigdy nie będzie interesować, bo my tutaj nic nie zrobimy i nie zamierzamy tej drogi budować. Nas w przyszłości będzie interesować droga równoległa do drogi wojewódzkiej DW463. I my będziemy musieli w przyszłości, jeżeli tutaj powstanie chęć zabudowy tej drugiej czy trzeciej nawet linii zabudowy w Antoniowie, to niestety będziemy musieli z RID-em wykupować pas drogowy i budować tą drogę. Ja mówię o drodze równoległej. To będzie w przyszłości po stronie gminy. Na pewno się nie będziemy zajmować tym wąskim paskiem drogi dojazdowej łączącej Powstańców Śląskich z tym domem. A tak na marginesie, jeżeli tutaj będzie chciała wjechać gruszka na przykład z betonem, to bardzo w to wątpię.
No, ale to jest zmartwienie inwestora.
Dobrze, dziękuję bardzo panie burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu druku nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiące własność gminy Ozimy. Kto jest za pozytywne zaopiniowanie, głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Pragnę dodać, że na posiedzenie przybył radny biskup Marcyli, jest nas tych 5. Proszę bardzo, kto jest za pozytywne zaopiniowanie? 5. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 7? 4 głosy za, jednogłośnie.
Przechodzimy do opiniowania projektu druku nr 8 w sprawie przyjęcia przez gminę Ozimek do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy chodników w ciągu drogi powiatowej numer DP 171-20 ulica Daniecka w Nowej Wschodniej oraz w ciągu drogi powiatowej numer DP 170-60 ulica Powstańców Śląskich Wschodniej. Proszę bardzo panie burmistrzu.
Proszę Państwa, z burmistrzem chcemy zachęcić Zarząd Dróg Powiatowych do wykonania dwóch odcinków chodników w bardzo niebezpiecznych miejscach. Pierwsze miejsce to jest w Nowej Schodni od końca zabudowy do skrzyżowania z ulicą Leśną. Tam po prostu od strony Dańca samochody wjeżdżają do Nowej Schodni z prędkością zbliżoną do 100 km na godzinę i osoby poruszające się po jezdni naprawdę mogą czuć mały dyskomfort, jak te samochody ich mijają to dużą prędkością. Jest to odcinek około 250 metrów i chcemy, żeby ten Zarząd Dróg Powiatowych to wykonał. Pierwotnie na wiosnę ustalono, że oni przygotują dokumentację, a my im za to zapłacimy, czyli my damy dotację na realizację zadania powiatowego z naszego budżetu. Niestety się zmieniło podejście Zarządu Dróg Powiatowych. Oni dalej podtrzymują chęć budowy tego odcinka, ale my mamy wykonać dokumentację i tą dokumentację im przekazać. Taka sama sytuacja jest w Schodni, od starej szkoły, od obecnego przedszkola i żłobka brakuje chodnika do sklepu Dino. W Schodni teraz nie ma żadnego sklepu spożywczego. Bardzo dużo mieszkańców, szczególnie starszych, idzie jezdnią do Dino. Stanowi to dość duże zagrożenie. Chcemy, aby Zarząd Dróg Powiatowych ten chodnik wykonał i chcemy ich zachęcić, po prostu przygotowując projekt i to przekazać. Tutaj projekt uchwały przygotowała pani skarbnik w bardzo szybkim tempie po zmianie decyzji Zarządu Dróg Powiatowych. Mianowicie my teraz podejmujemy uchwałę o realizacji tego przedsięwzięcia, a Zarząd Dróg, starosta powiatowy przygotowuje na Radę Powiatu projekt uchwały powierzenia nam tego zadania. Po podjęciu dwóch takich uchwał my mamy środki w budżecie, chcemy to zlecić projektantowi. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę przekażemy dokumentację do Zarządu Dróg Powiatowych do realizacji dwóch odcinków chodników.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny biskup.
Panie burmistrzu, ja mam właśnie pytanie odnośnie tego odcinka drogi, bo ten odcinek od Dino do, powiedzmy, do starej szkoły, tam, a może jeszcze wcześniej, tam są w skrajni drogi drzewa. Jak to z tymi drzewami będzie rozwiązana sytuacja? Dziękuję.
Proszę Państwa, ja akurat się na tym odcinku wychowałem, znam te drzewa perfekcyjnie. Tam mogą być dwie lipy do wycięcia, a z drugiej, teraz zależy z której strony pójdzie ten chodnik, ale większość tych drzew powinno zostać ominiętych i ten odcinek, to ma być tak zrobione, od szkoły najpierw pójdzie po jednej stronie, omija część drzew, przechodzi na drugą stronę i pójdzie koło nowo budowanej myjni przy działce pana Piotra Halubczoka w stronę Dino. Tam taki jest pomysł, aby jak najmniej tych lip zostało wyciętych, ale ta decyzja już będzie należała do projektanta, on nam to zaproponuje. Na dzień dzisiejszy ja widziałem dwa drzewa, dwie lipy do wycięcia.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Jaki jest koszt tej dokumentacji przewidywany?
Mamy 90 tysięcy razem oba projekty. Niestety te projekty dość mocno zdrożały. Wysłaliśmy chyba do 9 czy do 10 projektantów. Najniższa cena za oba te projekty jest 90 tysięcy brutto.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, panie skarbnik.
Ja chciałam jeszcze dopowiedzieć, że tutaj jest możliwość, znaczy może być sytuacja taka, że my tej dokumentacji w tym roku możemy nie ukończyć, w związku z czym część środków została zabezpieczona w wieloletniej prognozie finansowej na przyszły rok. Czyli w tym roku będziemy finansować część zadania w wysokości około 50 tysięcy złotych, a 40 tysięcy może przechodzi na przyszły rok do płatności.
Dziękuję. Super, bardzo dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu uchwały druku nr 8 w tytule, jaki przedstawiłem. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku nr 8? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 5 za, dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały przedłożonego w druku nr 7? Przepraszam, 8. 8. 4 głosy za, 1 głos.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do opiniowania projektu druku nr 9 wraz z załącznikami. Tych załączników trochę jest. Proszę bardzo, kto chciałby? Myślę, że pani skarbnik, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, propozycja zmiany budżetu wynika z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że dotacja na budowę dróg gminnych, jeżeli chodzi o ulicę Dębową w Ozimku w Krasiejowie, Sosnową, Modrzejową w Ozimku wraz z oświetleniem oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krasiejowa po przetargach, wartość spadła, w związku z czym udział dotacji również się zmniejszył. W związku z czym jest obniżenie zarówno po stronie dochodowej, jak i po stronie wydatkowej kwot takich samych. W przypadku ulicy Dębowej jest obniżenie o 213 745,90 zł, a w przypadku ulicy, to jest ulica Robotnicza w Krasiejowie, o 9238,64 zł. To jest jedna przyczyna zmiany. Druga przyczyna również dotacja w ramach z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu Czyste Powietrze. Jest to część dotacji w tym roku. Pozostała kwota 21 tysięcy będzie w roku 2022, o czym mówi wieloletnia prognoza finansowa. I kwota wprowadzenia do budżetu 9 tysięcy jest również po stronie dochodowej i wydatkowej. Ponadto z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej ta sama kwota po 5 tysięcy złotych. I ostatnia zmiana to są zmiany wynikające z funduszy sołeckich, których wnioski spłynęły z zebrań wiejskich i zostały odpowiednio zapisane w budżecie zgodnie z ich dyspozycją. Ponadto, jak Państwo zauważyliście, w planie wydatków budżetowych jest kilka zadań, które przechodzą do realizacji na rok 2022. Są to głównie projekty miękkie, to znaczy te, które są realizowane we współpracy z Rymarzowem w ramach programu Interreg 5A i w związku z czym uwalniają się środki w tym roku. Środki te zostają zaproponowane do zwiększenia tych zadań, które wymagają jeszcze dofinansowania, by ich realizacja do końca roku była w pełni zabezpieczona. Myślę, że uzasadnienie jest obszerne. Jakby Państwo mieli pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kozlik.
Mam pytanie o dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601, punkt A, bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych, 72 tysiące. O co dokładnie chodzi, do niedoszacowania czy?
Zgodnie z wnioskiem dyrektora ośrodka, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na bieżące funkcjonowanie związane z opłatą mediów bieżącymi, remontami, te środki są przeznaczone, a też i nie były dofinansowane w budżecie początkowym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. W związku z powyższym, kto jest za pozytywne zaopiniowanie druku nr 9 projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 5 za, dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały określonego drukiem nr 9? 4 głosy za, jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego projektu uchwały druku nr 10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, pani skarbnik.
Przy każdej zmianie budżetu, gdy zmieniają się ogólne kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, dostosowujemy wieloletnią prognozę finansową. Jak również, tu chciałabym zaznaczyć, są dostosowane zapisy w przedsięwzięciach odnośnie tych zadań, które wynikają z projektów miękkich, o których mówiłam wcześniej, jak również z dostosowaniem do zapisów zadań, które złożyliśmy do Polskiego Ładu, by nazwy zadań były adekwatne do złożonych wniosków. I
No i tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, w związku z tym przystąpienie do opiniowania projektu uchwały druk nr 10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5 za. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały określonego drukiem nr 10? 4 głosy za, 1 głos.
Dziękuję ślicznie. Wyczerpaliśmy porządek pierwszy dotyczący przyjęcia projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad sesji 25 października. Przechodzi... Zawsze.
Szanowni Państwo, chciałam tylko zaznaczyć, że jeszcze przed samą sesją, na samą sesję otrzymacie Państwo nowe druki zarówno zmiany budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej. Dlatego, że wpłynął wniosek z sołectwa Krasiejów, zmiana w ramach funduszu sołeckiego i tutaj jest potrzeba wprowadzenia tego funduszu, by jeszcze sołectwo mogło zrealizować zadanie w tym roku. I drugi element, który powoduje zmianę, to jest dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego jako dotacja na Narodowy Spis Powszechny. I tą dotację nie może wprowadzić burmistrz swoim uprawnieniem, tylko musi to wprowadzić Rada Miejska. Ta informacja dzisiaj wpłynęła do urzędu, stąd też nie było możliwości, żeby wcześniej Państwu w materiałach to przygotować. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do następnego punktu dzisiaj naszego porządku, a mianowicie informacja o działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej Profilaktyka Dzieci, Młodzieży, Opieka nad Seniorami. Wpłynęła informacja tutaj do nas wszystkich, złożoną przez Ośrodek Pomocy. Jest dosyć ona obszerna, wyczerpująca, ale otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo. Proszę bardzo, radny biskup.
Takie jedno pytanie, które w skali krajowej nurtuje wszystkich, że tak powiem, jest na topie. Głośno się mówi o pandemii z zeszłego roku, właściwie tym tak samo było zdalne nauczanie dzieci i młodzieży, że dużo dzieci i młodzieży ma problemy psychiczne pod względem emocjonalnym czy rodzinnym, czy taka sytuacja, czy taki procent, odsetek w naszej gminie jest taki, czy jest problem w ogóle w naszej gminie, a jak jest, czy jest to duży problem, jeśli chodzi o taką sytuację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, pani dyrektor, może coś.
Tak. W tym roku przeprowadziliśmy właśnie tą diagnozę społeczną i to dobrze, że właśnie w tym roku, w czasie tej pandemii, i jesteśmy też zaskoczeni, bo myśleliśmy, że chyba to gorzej wygląda, ale nie jest tak źle, jeżeli chodzi o gminę Ozimek, bo wynika z tego, że jeżeli chodzi o narkotyki czy alkohol, zaskoczeni jesteśmy pozytywnie, bo nie ma zwiększenia jakby problemu, ale jeżeli chodzi o właśnie takie emocjonalne sprawy, jest już trochę gorzej. Dzieci bardziej potrzebują pedagoga, psychologa, przez to, że jednak nie chodziły do szkoły, ten kontakt był wtedy utrudniony. Nie każdy rodzic to dziecko zabierał gdzieś do poradni. I tutaj no troszeczkę wypadło to gorzej. Myślę, że jest to problem, się będzie nasilał. Dlatego już dzięki tej diagnozie, którą mamy, możemy też już to działanie w tym kierunku gdzieś tam bardziej upowszechnić. No, także no, ten problem będzie, uważam, problem jest, tak.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w tej materii? Nie widzę, w związku z tym, że jest to informacja dosyć wyczerpująca. Wszyscy się z tym jeszcze zapoznali, przygotowana bardzo ładnie, a ośrodek też taki, który ma roboty co niemiara, bo jest tych problemów na naszej gminie bardzo dużo. W związku z tym jest to tylko informacja. Myślę, że ją przyjmujemy w tym kształcie, jakie ona tutaj została nam przedstawiona. Tak, dziękuję pani dyrektor za tę informację. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie jeżeli pani z nami chce być, proszę bardzo, jeżeli pani ma zajęcia pilne, nie widzę problemu. Proszę nie gniewać za mój taki, prawda? No ale proszę uprzejmie. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu naszego porządku obrad, a mianowicie ocena funkcjonowania OSP w gminie, stan techniczny budynku, stan wyposażenia, prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Przygotowałem taką ocenę, która również została Państwu przedstawiona na naszych stronach, na naszej stronie, a mianowicie jest to informacja o infrastrukturze hydrantowej, funkcjonowaniu OSP w gminie, informacja dotycząca przeglądu OSP. Przygotowałem tą ocenę, a mianowicie ocena Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego w temacie funkcjonowania OSP w gminie Ozimek. Komisja na podstawie otrzymanej informacji od PGKM Ozimku z dnia 11.10.21 o sytuacji hydrantowej na potrzeby OSP w gminie Ozimek oraz burmistrza Ozimka z dnia 7.10.21 o funkcjonowaniu OSP w gminie Ozimek i przeprowadzonych kontrolach wynikających z ustawy Prawo budowlane informuje, że na terenie gminy Ozimek działają poszczególne ochotnicze straże pożarne w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, SP Antoniów, ratownictwo wodne na poziomie podstawowym, który jest 13 czynnych strażaków, SP Krasiów, ratownictwo chemiczno-ekologiczne na poziomie podstawowym, który jest czynnych 16 strażaków, OSP Wschodnia, ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym, który jest czynnych 28 strażaków. OSP Szczedrzek, zadanie grupy poszukiwawczo-ratunkowej na poziomie podstawowym, który jest czynnych 24 strażaków. Pozostałe jednostki ochotnicze straży pożarnej to OSP Chobie, podstawowy zakres działalności, który jest czynnych 24 strażaków, OSP Dylaki, podstawowy zakres działalności, który jest czynnych 12 strażaków, OSP Krzyżowa Dolina, podstawowy okres działalności, który jest czynnych 21 strażaków, OSP Pustków, podstawowy zakres działalności, który jest czynnych 16 strażaków. Ogólnie na terenie gminy OSP jest czynnik i posiadający w przedszkole 154 strażaków. Wszystkie jednostki OSP posiadane na swoim stanie samochody gaśniczo-pożarnicze i stan techniczny, ich stan w takich jednostkach OSP jak Antoniu, Krasiów, Pustków wymaga wymiany na nowy sprzęt. Jednostki OSP oprócz środków z budżetu gminy uzyskają również środki z innych źródeł, m.in. z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środki na przeciwdziałanie skutkom COVID-19, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej w Opolu, środki z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Ponadto jednostka OSP Szczek 2021 otrzymała środki na zakup średniego wozu bojowego z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego 245 tysięcy, Narodowego Funduszu i Wojewódzkiego Funduszu w Opolu razem 205 tysięcy. Wóz marki Iveco został zakupiony na łączną kwotę 820 902 zł, w tym 350 tysięcy z dotacji z budżetu gminy. Wszystkie jednostki posiadają na swoim sprzęt ratowniczy gaśniców asortymentu w zależności od statutu tej jednostki, czy jest to jednostka w podstawowym zakresie, czy należąca do KSRG. Wykazane potrzeby bieżące jednak są jak najbardziej słuszne i winny być realizowane na bieżąco. W zakresie prowadzenia dokumentacji w jednostkach OSP, na przykład ksiąg inwentarza, ksiąg obiektów budowlanych, protokół z przeglądów tych jednostek, realizacja wykonanych zaleceń, przedstawione informacje są niepełne. Brak informacji o przeprowadzonych inwentaryzacjach w jednostkach OSP na terenie gminy Ozimy i wynikach tych inwentaryzacji. Informacja zawiera również, że są prowadzone książki obiektu budowlanego oraz że prowadzone są na bieżąco przeglądy w następujących jednostkach OSP. Antoniu, Krzyżowa Dolina, Dylaki, Krasiów, Chobie. Zostanie jeszcze do wykonania przegląd OSP Szczedrzyk. Brak informacji, jakie wynikają z tych przeglądów, zaleceń oraz inne terminy i realizacji tych zaleceń. Ponadto wykazane w informacji potrzeby remontowe winne wynika z protokołów z przeglądów obiektu. Brak informacji o realizacji zaleceń z poprzednich przeglądów. Informacja o realizacji w reżimie braku informacji należy przedstawić na komisji w lutym 2022, a tym samym również Radzie Miasta. Akcjach ratowniczych gaśnicy od stycznia 2021 do końca września 2021 jednostki uczestniczyły w 202 wyjazdach do zdarzeń losowych. Wśród środków z budżetu na funkcjonowanie OSP w gminie Ozimek mieści się w planie wydatków według stanu na dzień 30 września 2021. Stan infrastruktury hydrantowej według informacji PGM na terenie gminy PGM w swoich zasobach nie posiada infrastruktury hydrantowej na potrzeby OSP. PGKM w swoich zasobach posiada tylko i wyłącznie sieci wodociągowe służące do zbiorowego zaopatrzenia ludności, a zabudowano na niej hydranty służą przede wszystkim eksploatacji samej sieci, utrzymanie techniczne, płukanie sieci, a nie celom PPOSZ. PGKM dopuszcza możliwość wykorzystania hydrantów będących w posiadaniu spółki przez jednostkę OSP. Jednak ich nadrzędną i główną funkcją zgodnie z jednym z podstawowych celów działania PGKM jest realizacja zbiorowego zaopatrzenia wody mieszkańców naszej gminy. Na bieżąco są prowadzone przeglądy okresowe stanu technicznego hydrantów oraz prowadzona ich wymiana tych, których nie spełniają swoich parametrów. W ubiegłym roku również zaznaczono, że takich map nie ma i miały być stworzone. Do dnia dzisiejszego brak informacji, co w tej sprawie zrobiono. Komisja wnioskuje o rzetelną analizę i skatalogowanie punktów hydrantowych z odwzorowaniem na mapę, naniesienie numeracji, z czego jeden egzemplarz powinien się znajdować w Urzędzie Gminy Miasta, drugi PGKM, a trzeci przekazany jednostkom OSP. Brak informacji, czy na przy hydrantach naziemnych, podziemnych znajdują się na rurach tabliczki znamionowe z informacją przewidzianymi przepisami PPOŻ. Brak informacji w przypadku pożarów, istniejący stan techniczny wyposażenia w urządzenia w stacjach uzdatniania wody zapewnia stałe odpowiednie ciśnienie dostarczania wody. Na mocy porozumień z PGKM takie hydranty należy zmodernizować i usprawnić. Strażacy oprócz wyjazdów do zdarzeń zabezpieczają także imprezy sportowe, festyny, akcje charytatywne, a w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 i inne przedsięwzięcia, za co składamy serdeczne podziękowania. Podpisał przewodniczący komisji. Otwieram dyskusję w sprawie tej oceny. Jeszcze chciałbym coś zabrać głos. Proszę bardzo. Proszę bardzo, radny biskup.
Dwa aspekty. Pierwszy aspekt to chodzi o OSP Antoniów. Potrzeby bieżące są wykazane i zakup
samochodu. Włączony pan ma mikrofon?
Tak. Tak. Aha. Tak. Zakup samochodu, wymiana samochodu Star 244. Czy jest określona, na jaką markę będzie wymieniony ten samochód w Antoniowie? Czy to się...
Dziękuję bardzo. Czy ktoś się podejmie odpowiedź dzisiaj, czy później? Proszę, panie burmistrzu.
Znaczy, jeżeli patrzeć na potrzeby inwestycyjne i remontowe, ustaliliśmy tutaj pewne wytyczne dla każdej z jednostek funkcjonujących na terenie gminy Zimek, że każdorazowo będziemy takie plany, inwestycje konsultowali z zarządem gminnym OSP. Także na tym etapie również nie mogę potwierdzić, czy jest w ogóle potrzeba tego rodzaju. Na pewno jednostka OSP Antoniów zgłosiła w planie przyszłego roku prośbę o dotację do zakupu wozu bojowo-ratowniczego.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo.
Nie, proszę.
Proszę.
Sytuacji hydrantowej, instalacji sieci hydrantowej, bo to jest problem właśnie, który ciągnie się już latami i taką zauważyłem, nie że nieprawidłowość, ale znakowanie tych hydrantów, no to jest dobre, tylko szkoda, że one nie były wcześniej malowane. No niektóre ta farba była skorodowana i tak, niektóre były malowane, przypomniałem to. I w aspekcie tej mapy, ta mapa też była, mapa była tak samo wcześniej zgłaszana, żeby były te punkty naniesione i dobrze byłoby, żeby to było też w systemie zarządzania kryzysowego gdzieś rozmieszczona ta mapa z siecią tych hydrantów. I drugie, mam takie pytanie, jeżeli te hydranty należą do komunalki, to czy jeżeli straż używa je do celów PPO, że jest sytuacja kryzysowa, czy to jest na słowo, czy jakaś służebność jest na wykorzystanie tych hydrantów jeszcze pomiędzy strażą a komunalką? Jak to wygląda prawnie, że tak powiem? Czy podjeżdżamy, podpinamy się i gasimy, czy jak to wygląda w ogóle?
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że prezes zarządu gminy OSP ustosunkuje się do kolegi radnego.
Panie radny, jeżeli chodzi o hydranty są malowane i są oznakowane, są numerowane hydranty i są przez ostatni czas i przez PKM są sprawdzane, bo byłem świadkiem tego sprawdzania. I to, co było już powiedziane za poprzedniego prezesa, że bodajże 2 lata temu tam było około 200 hydrantów do wymiany i sukcesywnie to, co ja wiem, po 50 hydrantów jest co roku wymienianych. Tylko też musimy wziąć jedną rzecz pod uwagę, że Są hydranty technologiczne i hydranty technologiczne i hydranty przeciwpożarowe, że po prostu na przekroju poniżej 100 mm nigdy nie uzyskamy odpowiedniej wydajności, a strażacy po prostu z każdego hydrantu mają prawo korzystać.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Kto chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, radny Kowalewski.
Ja bym tu też jeszcze chciał podkreślić, tak jak tu pan burmistrz naświetlił, że tak powiem, sprawę radnemu Marcelemu biskupowi. Dziękuję też bardzo, bo też jest to temat, który na pewno mnie po części też interesuje jako będącemu radnym z sołectwa Antoniów. Jak dobrze wiemy, zaczęliśmy też tam budowę garażu, za którą też bym chciał już po części podziękować. I na pewno chciałbym się zwrócić z prośbą, jak i do pana burmistrza, tak i tu do radnych, o to, żeby ewentualnie pomyśleć, ewentualnie zabezpieczyć środki na przyszły rok w budżecie, żeby tą inwestycję sfinansować, że tak powiem. A jeśli kwestia jest tego wozu bojowego, odkąd pamiętam, jak zostałem radnym, to gdzieś ten temat jest tam ponawiany i tak dalej, patrząc na osiągi i ilość wyjazdów, że tak powiem, OSP Antoniów, no nie licząc tutaj OSP Schodnie, które gdzieś tam zawsze przoduje, to jednak gdzieś tam też ta praca i chęć zaangażowania i pomocy drugiemu człowiekowi występuje z OSP Antoniów. Także dziękuję z mojej strony, tyle.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Olbryt.
Ja mam właściwie dwie kwestie. Jedna to taka, chcę przypomnieć, że komisja rewizyjna, a później radni na sesji w listopadzie, rok temu, 2020 roku, aprobowali protokół komisji rewizyjnej z kontroli wydatkowania środków na funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie Oziemek w latach 17-19. Nie da się ukryć, właściwie, że tak. Jedynym właściwie widocznym sukcesem, a czy może realizacją, może nie jedyną, ale tą zasadniczą, była nowelizacja uchwały Rady Miejskiej w kwestii urealnienia wysokości ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach. I to jest to, co było możliwe w zasięgu burmistrza, budżetu i Rady Miejskiej. To zrealizowaliśmy. Pragnę przypomnieć, że tak, w tamtym roku to tekst jednolity ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku był w Dzienniku Ustaw z 2021 roku pozycja 961. W tej chwili jest znowelizowana ta ustawa i tekst jest w Dzienniku Ustaw z 2021 roku pozycja 869. Plus pozycja 1401, to jest podział środków w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. I chcę tylko zwrócić uwagę na to, że w ramach tego wielkiego systemu z budżetu państwa, to jest łącznie na wszystkie jednostki OSP, na KSRG 72 965 tysięcy. No, tą pomoc, którą otrzymała gmina Oziemek, pragnę zwrócić uwagę, z krajowego systemu, to była mniejsza niż wydatek 350-tysięczny gminy Oziemek z budżetu. Czyli my bardziej pomogliśmy jednostce swojej, co prawda, ale właściwie z określonymi zadaniami większymi, przypadającymi na jednostki zgrupowane w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, niżeli właściwie państwo, któremu winno zależeć, żeby to była tak za pierwszą ligą Państwowa Straż Pożarna, te takie żelazne odwody. No niestety od razu chcę powiedzieć, że nie doczytałem się w tej ustawie, chyba że się mylę i tu się zwracam do radnego Elisa, komendanta miejsko-gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie znalazłem zapisów tej, a były dyskusje o dodatku tym emerytalnym za udział w akcjach gaśniczych, jeżeli każdy z ochotników uczestniczył w nich co najmniej przez 20 lat. A przypomnę, że zgodnie z ustawą tą uczestniczą od młodzi druhowie od 18, ale do 65 roku życia. maksimum po dopuszczeniu przez lekarzy uczestniczą w akcjach gaśniczych. Więc nawiązując do, chyba miesiąc temu mówiliśmy, co prawda w kontekście funkcjonowania bardziej policji, ale udział Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa nam jako obywatelom, tam gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy, gdzie funkcjonujemy, bo chyba w tej chwili to jest tyle samo udziału jednostek straży ochotniczych, Straży Pożarnej w akcjach tych drogowych, w odkleszczaniu kierowców, uczestników różnego rodzaju zdarzeń, wypadków, aniżeli pożarów, chociaż to trudno tak przelicytować. Ale przy okazji chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na jedną rzecz. Proszę, chciałbym zwrócić uwagę na fakt następujący. W informacji z października tamtego roku 2020 OSP Antoniów miało 20 strażaków czynnych. W tej chwili mamy według informacji 13 czynnych. To oznacza spadek o 1/3. Każde stowarzyszenie, każda organizacja żyje, ile w niej jest młodej krwi. Jeżeli ona się kurczy, to no, część już było zebrań z poszczególnych sołectwach ochotniczych straży pożarnych, ale jeszcze następne przed nami. Myślę, że to trzeba artykułować te kwestie. Krasiejów rok temu miał 23 czynnych strażaków. W tej chwili ma 16, czyli znowu spadek o 1/3. Wschodnia miała 26, a ma 28 czynnych strażaków. I Szczedrzyk miał 24 i ma 24. Podnoszę ten temat, bo tak jak w wielu innych kwestiach, coraz trudniej jest młodzież odciągnąć od smartfonów, tabletów i wszelkiej maści urządzeń szybkiej komunikacji, również gierkowej. Mówię o gierkach, a nie o przywódcy politycznym. Na rzecz rzeczywistego i praktycznie mówiąc dynamicznego udziału, bo to nie jest tak, że jest zaplanowany wydział do akcji. Jest informowanie i czas na zbiórkę i się porzuca swoje zajęcia, w tym również te przyjemności. Jeżeli dla pokolenia, no trudno tu wyrokować, które jest bardziej mobilne, czy 40-50-latkowie i więcej, czy 20-30-latkowie, to trudno wyrokować, ale jeśli tam nie będzie zwiększenia potencjału liczbowego, to właściwie należy zadać sobie pytanie. Jeżeli jest tylko 13 czy 16 czynnych strażaków, to dla kogo jest trzeci wóz bojowy? Siada po 5-6 do jednego. No nie, no to akurat nie tak mówimy, bo to nie można wyrokować, że każda jedna jednostka ma po 3 wozy bojowe i tak dalej. To praktycznie mówiąc, gdyby była potrzeba i gdyby się zgromadzili wszyscy, to niektórzy to by musieli jechać prywatnym samochodem do udziału w akcji. Albo, tak jak mówili dawniej, jak na MOPiKu. No proszę wybaczyć, ale to może śmiesznie brzmi, ale to jest tak, mieszkam i nagle po sąsiedzku. Innego rodzaju problemy są w budownictwie jednorodzinnym, innego rodzaju są w problemy. Dobrze, na szczęście przez wielorodzinnym, przez wszystkie te lata nie było problemu na przykład z akcją gazową, z wybuchem, a takie były sytuacje. Może są, ale w mniejszej skali to są jakieś może sporadyczne. Ale nie ma czegoś takiego, że jak mamy różnego rodzaju problemy z niektórymi mieszkańcami, to nagle jednej klatki nie ma, no. O, na przykład. I 10-12 mieszkań. Razy ilość mieszkańców. I to jest to rzeczywiste zagrożenie, tak samo jak to pożarowe. No w każdym razie chciałbym apelować tutaj, to już nie do burmistrza, a do radnego Elisa, jako prezesa miejsko-gminnego związku OSP o mobilizację w szeregu. Chociaż tak jak mówię, no, Łatwo się mówi. Łatwo się mówi. Może nie wszyscy z nas, a zwłaszcza ci po 65 roku życia, nawet jakby się garnęli, to i tak by się mogli tam załapać. Nie? Także na te dwie kwestie chciałbym zwrócić uwagę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Chciałem również do tej oceny, którą to Państwu przedstawiłem, mianowicie tutaj kolega już pewien wywołał temat dotyczący jakichś świadczeń, więc dzisiaj rano tam znalazłem w internecie, wysłałem tu koledze radnemu Markowi Lisowi, że emeryci strażacy mogą ubiegać się o 200 zł do emerytury dla seniorów. Rząd tak zdecydował wesprzeć emerytowanych strażaków kwotą do 200 zł do emerytury. Jedynym warunkiem jest aktywny udział w akcjach służb ratowniczych przez określony czas do tyłu. Radny Marek Eliks już ma na ten temat wiedzę. Mówił, może się podzieli krótką informacją, że zbiera on takie informacje, ile to mamy w gminie strażaków po 65 roku życia, które by takich uprawnień mieli, bo to trzeba mieć określoną dokumentację, żeby oni występowali. To będzie płacone już nie z ZUS-u, a z funduszu ochrony POSZ, bodajże, nie pamiętam dokładnie tej nazwy. Dobrze, to jest tyle. Jeżeli ktoś... Proszę bardzo, radny biskup.
Ja mam jeszcze takie pytanie, by przez w ostatnich latach, parę lat do tyłu, OSP Antonio zakupiło pod pompę wysokiej wydajności, właściwie czy miało zakupić podwozie do przyczepkę. Jak ten temat wygląda? Czy można coś się dowiedzieć? Dziękuję.
Dziękuję bardzo, proszę radny Lewicz.
Mogę ustosunkować się. Panie radny, ta pompa nie będzie nigdy naszą własnością. To jest pompa, która została po prostu przekazana w formie, żeby była użytkowana w razie potrzeby na przepompowni. I pytanie, dlaczego mamy inwestować, jeżeli możemy to przewieźć i samochodami z PKM i z komendy do miejsca docelowego, które jest, wiemy gdzie, Brzezinka. Nie, to na dzień dzisiejszy mamy po prostu to rozwiązane. Pompa jest schowana, co roku przechodzi konserwację, w sensie przeglądy i tak dalej, to co powinno mieć być zrobione w tej pompie. Ostatnio była rok temu, jak były ćwiczenia na Czarnym Dole w Krasiowie robione, była wtedy wykorzystana do tego zadania. Ja mam tylko tutaj pytanie do pana przewodniczącego. W punkcie trzecim pan wpisał, znaczy wpisane zostało odnośnie tych samochodów Antoniów, Krasiejów i Pustków.
Tak.
Czy mogłoby być tylko wpisane Antoniów? Ja powiem dlaczego. Zarząd miejsko-gminny podjął w tamtym roku uchwałę odnośnie kupna samochodów do jednostki Szczedrzyk i do jednostki Antoniów. I ta uchwała w tym raczej jest dalej, jest w mocy, nie została po prostu, jak powiedzieć, uchylona i będzie, a w miesiącu listopadzie będzie nowy zarząd miejsko-gminny wybierany, który w przyszłym roku niech sobie stworzy nową uchwałę na kupno i zakup następnego sprzętu dla jednostek. Bo tutaj tylko, nie chcę tak mówić, ale to jest takie później podgrzewanie, a dlaczego tu jest kolejka i ta kolejka powinna być zachowana. Samochód, mogę krótko tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o OSP Antoniów, podwozie jest 83 rok, a karosacja bodajże była 20 lat temu, a jak się za nim jedzie, to jest taka trochę smuga dymu. Nie czarujmy się, nie da się z niego po prostu wydusić pewnych elementów i zrobić. Trzeba i pozbyć się go jak najdalej z naszej gminy. Dziękuję.
Dziękuję panie radny Elis.
Jeszcze później, przepraszam, będę miał proszę. Pytania jeszcze do czwartego, bodajże i piątego punktu. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Tutaj, jeżeli chodzi o punkt... Wszystkie jednostki, punkt czwarty. Wszystkie jednostki posiadają na swoim stanie sprzęt ratowniczo-gaśniczy w asortymencie i w zależności od statutu. Czy nie trzeba by wpisać bardziej wyraźnie? Nie wiem. Mi się wydaje, według specyfikacji jednostek.
No.
Nie wiem, to...
Statut z jednostki, ja tak po prostu widziałem materiał, który tutaj było, bo to takie dostałem, są różni, ma Antoni, ma milion sprzęt i tak dalej po kolejce. No.
I tutaj na przykład jeszcze... Odnośnie tych książek inwentarzowych, tutaj pan pisze, bo jest tak, że jednostki dokonują zakupu przez środków Urzędu Gminy, to z automatu to jest wpisywane do książki inwentarzowej Urzędu Gminy. Jeżeli jednostka kupuje ze środków własnych czy połączonych z krajowego systemu, no to wiadomo, musi to wpisać do swojej książki. I żeby nie został ustalony jakiś na przykład co 5 lat inwentaryzacja, czy co ile, żebyśmy po prostu i porównanie pewnych rzeczy.
Panie radny, jaka jest intencja tego zapisu? Intencją tego zapisu to, co pan mówi, że to, co jednostka kupi, mają swoją książkę inwentarzową, więc sobie sami tą inwentaryzację robią, brak własnych środków, że zgodnie z przepisami. Natomiast to, co jest książka z budżetu kupione, jest to książka inwentarzowa i taka inwentaryzacja zgodnie z zarządzeniem pana burmistrza wykonuje określona komisja raz do roku, raz za dwa lata, jakie jest tam przewidziane w przepisach. I to jest cała intencja. Ja w szczegóły nie wchodziłem. Dobrze. Tylko, że ileś wyskoczyły, jakie, że tam mieli tyle, trzeba było wybrakować, uzupełnić. To jest intencja z przeglądu inwentaryzacji różnego sprzętu. Bo tam ci wyniknie, że no dobrze, no jest na stanie, ale jaki stan techniczny do wymiany. No więc to wynika tego. Ja się w szczegóły nie wdawałem w tym. To jest cała intencja. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, w związku z tym musimy tą ocenę przegłosować. To jest za pozytywnie zaopiniowane, przedstawione ocenie przeze mnie. Głosują członkowie tylko naszej komisji. Tak, tak. Dziękuję bardzo. To proszę bardzo. Kto jest za przyjęcie pozytywnie zaopiniowanej oceny? Rada 3-4-5. Dziękuję bardzo. To jest nasza komisja, która głosowała w tej materii. Praktycznie to myśmy wyczerpali porządek dotyczący funkcjonowania. Zostały nam sprawy organizacyjne, różne organizacyjne. I w takiej materii wpłynę tutaj, jeżeli jestem jeszcze, mianowicie, bardzo przepraszam, trochę za szybko to pędzę. Chciałem prosić pana burmistrza, który uczestniczył, Wierzchołka, ze mną i z panem Markielisem w zestawieniu takiej tabeli dotyczącej hydrantów. Hydrantów mamy 654 na całej gminie. Zostają one przez 19, 20 nie mogą znaleźć i jest napisane, że wymieniono w 21 tam i chyba ponad 40 tych hydrantów, żeby zobaczyć, ile nam z tego zostało. Bo tam zostało jakieś to pięknie przygotowane, więc trzeba tylko w tym Excelu podejmować to, co jest zrobione i by był święty spokój. Jakby panie burmistrzu to było gotowe, wysłać wszystkim normalnie drogą mailową i do tematu nie wracamy. Kto będzie miał pytanie, to na statut dopuszcza wtedy pytania drogą mailową, odpowiedzi, żeby nie zabierać nikomu czasu, żeby to szybko było. A jak jestem jeszcze przy OSP, zanim przejdziemy do różnych, chciałem przedstawić państwu książkę naczelnika OSP Schodnia za rok 2020. Powiem, że dla mnie trochę na tej buchalterii się tak mniej więcej zna. Jest to bardzo zrobione, precyzyjnie, ładne, super. I to, panie burmistrzu, powinno być wzorcowe dla wszystkich. Jak gdzie zajeżdżają, tak to, żeby to było. Święty spokój. Żeby ktoś mnie też zrozumiał, że pan Jan nie jest za bardzo, nie będę używał słów takich dociekliwych, prawda? Ale chodzi o to, żeby mieć z zewnątrz, to jest wewnątrz nasza rodzina, nasza gmina, nasi radni, a to wszystko. To załatwiamy tu u siebie. Na zewnątrz niech to nie wyłazi. Porobić to elegancko, po tego pan komendant, myślę, że swoim doświadczeniem, jak to ma być zrobione, dopilnowałby, pomógł, doradził i do przodu. Proszę bardzo, panie Marku.
Czy tu, słuchajcie, nie trzeba nic pomagać, bo wszyscy mają te programy, tylko jest kwestia wydrukowania, zbindowania tylko i zrobienia i postawienia pewnie na półkę, tylko do czego zmierzam. Ja to robię od 10 lat. Wejdzie, czy już jest ta nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej i to jest to, co tutaj było wspomniane odnośnie osób, które uczęszczają co najmniej przez 20 lat czynnie, czyli działają w tych działaniach ratowniczo-gaśniczych, się mogą po uzyskaniu wieku emerytalnego, jakby powiedzieć, ubiegać się o dopłatę do emerytury w wysokości bodajże w tej chwili 200 zł, ale to jest też, będzie co roku nowelizowane odnośnie najniższej krajowej i tak dalej. I w tym momencie tam jest zapisane krótko data, wyjazd, ile, kiedy miał badania, jakie co w tej książce, wszystko, żeby nikt sobie kiedyś nie szukał. Jak tego nie będą prowadzili, w tym momencie będą mieli problemy z szukaniem. A wiemy po 20 latach, jak coś wygląda i to wszystko. Żeby sobie tylko ułatwić, nic poza tym. To nie, żeby komuś ktoś...
Że tylko wyjdę słowo. Czy pan ma rozeznanie, ile takich osób by można w których jednostkach w gminie by to w miejscowości było? Tak. Z głowy, ale na tyle. Ile osób mogło być uprawnione? Tak pierwszy
znaczy, znaczy myśmy do miesiąca, bodajże tutaj jest w lipcu, się zaczęło to dosyć ostro dziać, były maile czy na WhatsAppa informacje. W jednostce OSP Wschodnia mam 3 osoby, które uzyskały już ten wiek i miały być podane następne do roku 2030, gdzie mam 1 osobę tylko, bo to nie może być inaczej. Osoba, która tak jak tam jest zapisane, uzyskała wiek emerytalny, czyli kobieta 60, a mężczyzna 65 lat i do tego trzeba jeszcze mieć, czy w zapisach tam jeszcze szczegółowych, że udowodnione 20 lat byciem tym czynnym członkiem, czyli musi mieć te badania, musi mieć te szkolenia zrobione i wszystko. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienie. Przechodzimy do spraw różnych. Proszę bardzo, otwieram temat spraw różnych. Proszę bardzo, radny biskup, potem
ja mam pytanie radny Koźlik. Osimek, ulica Częstochowska-Sikorskiego. Te 2 zapadliska, na jakim to jest etapie? Czy coś się w tym temacie dzieje? Dziękuję.
Tak, proszę bardzo.
Temat został bardzo dokładnie zbadany i mam bardzo złe wiadomości. Komunalka przy okazji teraz remontu ciepłociągu w ciągu drogi częstochowskiej odkryła, że bardzo dużo powstaje lejów na głębokości około 1-2 metrów. Po prostu woda wypłukuje ziemię. Co to oznacza? Że ilość tych takich lejów, takich zapadlisk będzie rosła. Mamy, ozimek jest na różnych gruntach, między innymi jest na Kurzawkach. Oprócz tego jeszcze, to też jakoś nie jest jako tajemnicą, osiedla Sikorskiego, Słowackiego, kiedyś nazywane jezioranami. Pod tymi osiedlami płyną różne wody gruntowe, nie do końca sposób zinwentaryzowany i teraz proszę sobie zobaczyć sytuację, co się dzieje przy ulicy Częstochowskiej. Tam non-stop działają igłospilki, non-stop jest pompowanie wody po to, żeby wymienić ten ciepłociąg. Z różnych nieoczekiwanych kierunków napływa woda. Dzisiaj miałem spotkanie z panem Markiem Koziełem z Zarządu Dróg Powiatowych, między innymi przy tym małym, dość duże zapadlisko na ulicy Częstochowskiej, na trzecie wyjścia z starego szpitala. Powiedział mi wprost, że jeżeli takie zapadlisko się odkrywa, trzeba tam 2 wanny często dać tłucznia, żeby to zasypać, po prostu pod asfaltem nie ma nic. Często jest wypłukana woda, wypłukuje tą kurzawkę i ten asfalt wisi w powietrzu. Mamy i potwierdza to prezes Wrzeciono z komunalki, mogą być takie sytuacje, że po prostu chodnik, trawnik czy asfalt o 0,5 metra czy o metr opadnie na dół, wtedy to będzie szybko interwencyjnie działać. Tak wygląda sytuacja geologiczna w Ozimku. I teraz już przechodząc do odpowiedzi konkretnej dla radnego biskupa. Musimy na Częstochowskiej, mamy zgodę z Zarządu Dróg Powiatowych, aby z ich pieniędzy zrobić taką większą łatkę. Będziemy to robić nie taką prowizorkę na zimno, tylko zrobimy tam asfalt na gorąco. Przy okazji, jak będziemy któryś kończyć ulicę na Sołectwach, bo tutaj w Ozimku robimy teraz ulicę Dębową, to robimy z kostki brukowej. Jeżeli nam z otaczarni masy bitumicznej nam zostanie trochę asfaltu, to w trybie takim natychmiastowym zbiegniemy kilka metrów kwadratowych, ewentualnie dosypiemy tłucznia i zalejemy taką grubszą łatkę na ciepło, ale to nie oznacza, że to będzie na trwałe. Może być tak, że za chwilę kilka metrów w prawo czy w lewo zaś powstanie kolejne zapadlisko. Jeżeli chodzi o ulicę Sikorskiego, tam 19, no trzeba to będzie otworzyć. Już nie ma już teraz czasu i miejsca na prowizorki, a raczej trzeba to będzie otworzyć i coraz to głębsze to jest, czyli woda tam wypłukuje ziemię, trzeba będzie tam dosypać tłucznia i łatą na gorąco to zrobić.
To czy panie burmistrzu, na bieżącą chwilę przy Częstochowskiej nie można byłoby teraz postawić jodełki, pachołki jakie, żeby to, jak tam jest sam asfalt, żeby to się nie zerwało pod jakimś ciężarem, jakiś autobus czy auto i się zapadnie całkowicie, jak to wygląda teraz? Dziękuję.
Jasne, że można by położyć, tylko że my tutaj z doświadczenia w innych miejscach, między innymi na ulicy Powstańców Śląskich i w innych miejscach, te pachołki są zabierane przez młodzież do 24 godzin. I teraz, no, to nie jest kłopot, mamy pachołki na stanie, możemy taki pachołek postawić, ale przypuszczam, że on po 24 godzinach zostanie zabrany No, na ulicy Powstańców Śląskich żeśmy stracili 3 pachołki w ciągu tygodnia. Nie, trudno teraz tutaj wymyśleć dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy lepsze rozwiązanie nie jest taka sytuacja, że by trzeba było te takie słupki, jak są na ulicy Korczaka, po prostu przykręcić do ulicy, do krawężnika na ulicy Powiatowej, takie przesłupki, zrobić taki trójkąt i zrobić taką wstążkę biało-czerwoną. Ewentualnie by trzeba było takie coś zrobić, ale proszę mi wierzyć, że młodzież ozimecka bardzo lubi zaopiekować się tymi pachołkami.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, proszę, radny Koźlik.
Ja mam pytanie odnośnie oświetlenia. Ostatnio pan burmistrz mówił, że nie, z umowy z Tauronem nie będziemy przedłużać i w własnym zakresie będziemy wymieniać, tak? Jak to wygląda? Jeszcze wiadomo, że mamy w perspektywie podwyższenie cen prądu.
Temat jest bardzo gorący. Coraz to więcej gmin zaczyna myśleć o budowie oświetlenia ulicznego własnego. Wiele już samorządów wybudowało część ulic, szczególnie tych ulic głównych, z oświetlenia typu LED i sami to oświetlenie konserwują. My z burmistrzem i prezesem Wrzeciono w środę wyjeżdżamy do gminy Mirsk. Jest to pierwsza gmina w Polsce Południowej, która zrobiła takie oświetlenie. Ponoć to się spłaciło już po 4 latach. Ja bardzo szczegółowo będę mógł na pytanie radnego Koźlika odpowiedzieć w piątek. Jak już w czwartek wrócimy z tej wizyty. Dalej podtrzymujemy taką sytuację, że w związku z drastycznie rosnącymi cenami energii elektrycznej, rosnącymi cenami za konserwację i opłatami za dystrybucję, będziemy prosili najprawdopodobniej już w listopadzie Radę Miejską o wyrażenie zgody na powierzenie tego zadania spółce komunalnej i będziemy prosili Radę Miejską o wyrażenie zgody na budowę oświetlenia ulicznego kompleksowego około 1500-1600 punktów przez nas. I teraz jesteśmy na etapie analizy prawno-techniczno-ekonomicznej, jakby ewentualnie mógł wyglądać, mówię tak w cudzysłowie, rozwód z Tauronem.
Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Ja tylko do... Proszę bardzo, radny Koźlik jeszcze.
Ja bym tylko prośbę, jakby tam ten projekt był przygotowany, żeby mieć na uwadze te przejścia dla pieszych, żeby tam było doświetlone i przy okazji, żeby to wszystko już załatwiać.
Dobrze, proszę bardzo, panie burmistrzu.
Proszę państwa, projekt przejść dla pieszych to jest projekt trochę osobny, bo my już teraz możemy, nie czekając na budowę oświetlenia ulicznego, ewentualnie możemy złożyć do dofinansowania do wojewody o doświetlenie przejść ulicznych, tylko że z mojej wiedzy, proszę tutaj bardzo proszę radnych o uzupełnienie, my mamy takie dwa newralgiczne przejścia na drogach gminnych. To jest koło żłobka, koło przedszkola, tam na ulicy Księdza Kałuży i na ulicy Sikorskiego, jeżeli jest dojście od sklepu spożywczego między blokami 17 chyba i 15 do szkoły podstawowej numer SP3. Resztę newralgicznych przejść dla pieszych jest w ciągach dróg powiatowych i wojewódzkich, co nie oznacza, bo my jak będziemy budować całkowicie naszą nową sieć, że tego pod uwagę nie weźmiemy zgodnie z przepisami, czyli te przejścia przez drogach wojewódzkich czy powiatowych nie będą odpowiednio doświetlone większą ilością lumenów. Tylko ja bym tą uwagę radnego Koźlika podzielił na dwie rzeczy. Docelowo to trzeba zrobić kompleksowo, perfekcyjnie, czyli trzeba się zastanowić nad doświetleniem przejść dla pieszych w drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a co nie oznacza, że teraz nie przemyślimy złożenia na szybko projektu o doświetlenie dwóch przejść gminnych. Jeżeli są jeszcze jakieś newralgiczne przejścia dla pieszych przy drogach gminnych, o których zapomniałem, to proszę mnie teraz uzupełnić.
Proszę bardzo, radny biskup.
W temacie też oświetlenia. Panie burmistrzu,
proszę ten mikrofon bliżej.
Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o Sikorskiego, bo coraz więcej punktów świetnych w ogóle ma popalone żarówki, czy gmina się nie ingeruje w nic, w ogóle nawet żarówki nie będzie wymieniać w tym momencie, jeśli chodzi?
Proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, to są pierwsza rzecz. Do końca grudnia nas obowiązuje umowa z Tauronem. Wszystkie punkty świetne, które nie świecą, proszę nam niezwłocznie zgłaszać. My je w ciągu 24 godzin zgłaszamy do Taurona. Oni to muszą naprawiać. Jeżeli w przyszłości będą, jeżeli my byśmy umowy nie przedłużyli na konserwację 1 stycznia, to nie znaczy, że jak punkty będą wygaszane, że my ich nie będziemy naprawiać. Tylko my je będziemy naprawiać, zlecając to zewnętrznym firmom po uzgodnieniu z Tauronem, ale będziemy to zgłaszali, każda robota będzie robiona jednostkowo. Nie będziemy płacili zryczałtowanej, bardzo dużej opłaty Tauronowi. My to musimy wszystko na spokojnie przeliczyć i zastanowić się, co się nam opłaca, bo niestety no, ten system oświetlenia ulicznego już jest dość stary i musimy to po prostu policzyć ryzyka, oszacować, czy przypadkiem nie umowy nie zerwiemy z Tauronem, a te jednostkowe naprawy nie wyjdą nas drożej. Proszę nam dać jeszcze sekundkę czasu i proszę, my się musimy jeszcze uczyć od gmin, które już to zrealizowały. Ani tutaj my nie jesteśmy wybitnymi specjalistami, inżynierami elektryki, tylko bardzo szybko się tego zakresu uczymy. Mieliśmy tutaj bardzo cenne spotkanie Komisji Gospodarczej. Kilku radnych tutaj w tym spotkaniu uczestniczyło. My się szybko uczymy, a oprócz tego jeszcze postęp jest niesamowicie szybki, jeżeli chodzi o oprawy, o zużycia, o lumeny, technologie i to, co było ustalone na przykład, to, co było rok temu, to może już być teraz po prostu technologią znacznie bardziej energożerną w czasach obecnych i nawet może nie być tych opraw i tych żarówek sprzedaży.
Bardzo dziękuję. Proszę, radny Kowalewski.
Panie burmistrzu, ja jeszcze też z takim zapytaniem przy okazji, bo tak jak pan tutaj sygnalizuje o spotkaniu, które miało miejsce dotyczące oświetlenia, na pewno dużo też informacji można było z tego spotkania wynieść. Ja kilka takich informacji sobie zakodowałem, bo na pewno firma, która by przygotowywała w jakikolwiek sposób taki projekt, prawda, też tam pan, który prowadził, że tak powiem, to spotkanie, mówił też o ewentualnym zagęszczeniu tego oświetlenia, prawda. I teraz tak, idąc w kierunku tam oświetlenia energooszczędnego, nie wiem, wygaszania w pewnych miejscach, ściemniania, prawda, bo takie tematy również się pojawiały. Niech pan mi powie, czy jest na przykład szansa, żebyśmy mogli ewentualnie, jeśli by doszło do takiej inwestycji, dołożyć jakieś kilka nowych punktów?
Proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, ja non-stop operuję wyrazem około 1500-1600 punktów. To teraz wszystko zależy od wielu aspektów technicznych. Jeżeli my teraz zrobimy na przykład lampy o wysokości 8 metrów i okazuje się, że ze specyfikacji, że ona świeci 40 metrów w lewo, 40 metrów w prawo, to wychodzi nam, że będziemy robili to oświetlenie uliczne co 80 metrów. Jeżeli my na przykład teraz się zdecydujemy na lampy o wysokości 6 metrów, to automatycznie musimy to zagęścić. Proszę państwa, my, jeżeli taką decyzję podejmiemy tu wspólnie z Radą Miejską, to my wtedy ogłosimy, my albo spółka, bardzo duży przetarg i później będzie przygotowana koncepcja. My tylko zrobimy taki program funkcjonalno-użytkowy, co my dokładnie chcemy. A co my dokładnie chcemy, to określa rozporządzenie ministra infrastruktury, kategoria, każda kategoria drugi, ile ma mieć lumenów i tak dalej. I my określimy dokładnie, co my chcemy. A później już firma projektowa dokładnie nam określi zaspokojenie, przepraszam za takie określenie, ale lepsze czasami mi teraz do głowy nie przychodzi, zaspokojenie naszych potrzeb, to wszystko trzeba będzie potem jeszcze uzgodnić. No na pewno będziemy się starali tą listę chyba z 7 lat uwzględnić w jak największym stopniu. Na pewno nie będziemy chcieli robić lamp do jakichś poszczególnych domów, ciągnąć linii 300 metrów do jakiegoś przysiłka wioski, gdzie jest jeden czy dwa domy, ale każdą ulicę, gdzie występuje zwarta zabudowa, będziemy chcieli doświetlić przy okazji tego jednego przetargu. Proszę państwo, radni sobie domyślają się, że koszt jednostkowy lampy i oprawy, jeżeli jest kupowany w przetargu zbiorowym, on jest na pewno inny niż koszt jednostkowy pojedynczego punktu świetlnego. To jest wszystko kwestia otwarta, tylko pozwólcie nam jeszcze trochę się douczyć i korzystać z wiedzy specjalistów i oczywiście zachęcam każdego radnego, każdego sołtysa, żeby nam w tym projekcie racjonalnie pomogli.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
O, a teraz pani Paulina była pierwsza. Wyprzedziła was.
Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania dotyczące remontów dróg. Mianowicie tak, czy w ogóle, jeśli tak, to w jakich kierunkach będzie prowadzona dalsza budowa
tych
dróg przy ulicy Dębowej i tym podobnych? I drugie, czy jest w ogóle jakaś możliwość remontu drogi ulicy Kałuży na wysokości Placu Targowego?
Proszę, panie burmistrzu.
Mając na względzie, że już za niedługo w listopadzie dokończą się prace na Dębowej Morzowej i Świerkowej, widzimy także potrzebę, konieczność dokończenia także remontu ulicy Leśnej i odnogi ulicy Sosnowej oraz w tym rejonie taka potrzeba się pojawi. Natomiast część z tych ulic jeszcze jakby nie została niejako zagęszczona, czyli tam przewidujemy, że w najbliższym roku pojawią się także planowane inwestycje i chcielibyśmy na przyszły rok zaplanować, zaprojektowanie tam nowych dróg. A jeżeli chodzi o remont drogi ulicy Kałuży, myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. Mieliśmy wcześniej zgłaszany remont ulicy Sportowej, czyli z dojazdem od ulicy Częstochowskiej wraz z wykonaniem remontu kanału instalacji sieci deszczowej. Myślę, że to też kwestia tylko prześledzenia, na jakim poziomie tam jest zdegradowana ulica Kałuży. Być może udałoby się wykonać tam jeszcze w najbliższym roku remont, ale takiego rodzaju odtworzenie na pewno też po zinwentaryzowaniu tych szkód może zostać wykonane.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, burmistrz Brzeziny.
Ja tylko jedno zdanie w stosunku do zabrania pani radnej Koczur. W Polsce najwięcej inwestycji drogowych na drogach gminnych jest prowadzonych o długości 980 metrów. Tak samo jest w gminie Ozimek. Na ulicy Dębowej wykonujemy 980 metrów wszystkich dróg. Ulica Ogrodowa Spacerowa projektujemy 900, odpowiednio 60 i 990 metrów. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Mamy absurdalny trochę przepis jeszcze z lat 90., który istnieje, że jeżeli odcinek liniowa, inwestycja liniowa, drogowa przekracza kilometr, wymaga pełnej decyzji środowiskowej. I teraz wtedy dokumentacja bardzo mocno drożeje, a czas wydania decyzji środowiskowej to jest około roku. Bo żeby wydać decyzję środowiskową, trzeba mieć opinię RDOŚ-u, Sanepidu, Wód Polskich i tak dalej. I chciałem pani radnej zapewnić, że intencja burmistrza nasza jest taka, żeby jak najwięcej tych dróg wykonać, ale my byśmy nie otrzymali dotacji od wojewody, gdybyśmy robili wszystkie tam odnogi, bo musielibyśmy zrobić decyzję środowiskową, co by nam przedłużyło wydanie pozwolenia o co najmniej rok.
Dziękuję bardzo. To tym razem Jacyś sobie chce zabrać głos. Będziecie już mieli inne tematy, ja wrócę tylko do tematu oświetlenia, które był tutaj poruszane przez państwa i przez burmistrzów. Chcę tylko powiedzieć, że w 2019 w grudniu zasiałem ten niepokój dotyczący zmiany oświetlenia na terenie gminy Ozimek Zewnętrznego. Byli tu panowie z Poszanowań Energii z Warszawy, drugi pan i panowie burmistrzowie, dwoma rękami się podpisuje po tym, co będziecie to robić. Tak pan powiedział, słup 8 metrów po 40 na prawo, na lewo, określony koszt, silniejsza żarówka, żeby to oświetliła, słup niższy, większy, więc to wszystko do wyliczenia, ale będę wam dopingowo kibicował i głosował za tym, żeby to wam się udało, także postarajcie się wykorzystać do maksimum wiedzy swojej i tych, których tu już tu mają, żeby to sfinalizować w jakimś bliższym czasie. Ja tylko jeszcze proszę, żeby o jedną lampę zamontować koło sióstr zakonnych na słupy, bo zaczyna się zima i tam będzie powtórka z historii zimorza przejdzie. To jedno, tam instalacja cała jest, tam jest kabel osobno zasilający, nie ma problemu. Proszę panie burmistrzu.
Tylko tam mamy sprzeczne sygnały. Niektóre osoby z bliskiego sąsiedztwa sobie tam lampy nie życzą, bo twierdzą, że to będzie ich razić w oczy. I tu właśnie mamy mieszane uczucia. Te informacje mam od niektórych mieszkańców Krasiowa. Jedni sobie życzą tamtej lampy na tym parkingu kościelnym, a drugi kategorycznie nie chcą tam montażu lampy. I teraz nie wiemy, jaką decyzję podjąć.
Przepraszam, kto nie chce? Siostry zakonne?
Bo niektóre osoby prosiły mnie o dyskrecję.
Panie burmistrzu, na dzień dzisiejszy jest możliwość sterowania kątem świecenia, więc naprzeciwko tej posesji, która tam mieszka, gdzie jest sklep, na pewno mu do okien nie będą świecić. Siostry zakonne mają żaluzje, śpią po 22 po różańcu, także nie ma problemu. A jak porozmawiałem z siostrą zakonną nową, przełożony nie widzi problemu. Jak trzeba, to przyniosę na piśmie. Dobrze, proszę bardzo, kto chce zabrać głos? Dokładnie, nie ma problemu. Proszę bardzo, radny Szklosz.
Ja jeszcze akurat z zakresu oświetlenia, bo żeśmy akurat z Funduszu Sołeckiego też opłacili projekt na wykonanie dwóch lamp przy ulicy Polnej 6A. Tu akurat na tej ulicy ten projekt już był raz zrobiony, to było w 2011 roku. Pieniążki na ten cel poszły, ale wtedy tylko nie było pieniążków na ten, no, na opłacenie poszły, ale na wykonanie, bo tylko jeszcze było dużo potrzeb na dowieszanie tylko lamp, gdzie po prostu już odpowiedni przewód ten oświetleniowy był. No i tak to umarło. To teraz po prostu mamy. I czy będzie taka możliwość, bo projekt też jest tam ile? 3 lata, nie? Tak? No, czy będzie można to było akurat zrobić w następnych latach, nie? To tyle.
Dziękuję bardzo. Dzięki. Panie sekretarz, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja chciałam tylko prosić, aby do sesji poniedziałkowej ze swojego grona Państwo wybrali dwóch radnych, swoich przedstawicieli do zespołu, do spraw wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uchwała została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym, jutro wchodzi w życie. I zgodnie ze statutem do zespołu wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej. Zadaniem tych radnych będzie wybór tych członków, więc myślę, że to nie będą spotkania raz na kadencję, dwa razy w ciągu kadencji Młodzieżowej Rady, ewentualnie jeżeli będą wybory uzupełniające. Więc tej pracy nie będzie, ale przedstawiciele Rady Miejskiej muszą być w zespole. W związku z tym czekam na kandydatury do sesji i na sesji Państwo ze swojego grona bardzo bym prosiła, żeby tych dwóch kandydatów zostało wybranych.
Proszę bardzo. Kto się chce zgłosić na ochotnika?
Już teraz? Czy na samej sesji w sprawach różnych problemów, ale proszę to przemyśleć.
Dziękuję bardzo. Także proszę to przemyśleć. Proszę, radny biskup.
Nie, ja w innym temacie. W tym temacie? Nie.
Nie, no
ogólnie.
Proszę, pan podnosi rękę, proszę.
Ja to tak. Temat właśnie drogi oświetlenia razem. Tutaj ja nie chcę wchodzić w rejonizację tutaj radnego Kowalewskiego, bo temat jest gorący. Dzisiaj w pracy otrzymałem zgłoszenie, że tak powiem. Mieszkanka, mieszkańcy Antoniów z Jasna, ulicy Danysza, tam są 3 odnogi, chyba 2, są niedoświetlone w ogóle, jest ciemno i to tam też mi właśnie zgłaszają, żeby tam punkt na tym skrzyżowaniu zamontować. I tu jeszcze odnośnie to, co powiedziała radna Koczu, droga ta Kołuży, remont tego odcinka, tu się zgadzam. I przy tym remoncie w dniu wczorajszym wjeżdżałem na to skrzyżowanie, bo chciałem przejechać dalej na Sportową, żeby w lewo, w prawo zobaczyć, to musiałem do osi jezdni wjechać, bo stały auta po lewej, prawej stronie. Nie mówisz o Żywopłocie i żeby ten temat też sfinalizować, bo tam, a nie było wczoraj dnia targowego. Dziękuję.
Proszę, panie burmistrzu.
Jakby zaczynając od końca. Jeżeli chodzi o to skrzyżowanie w przypadku ulicy właśnie Kałuży, ja bardzo proszę, ewentualnie my możemy także zwrócić się tutaj z urzędu, ale w takim razie może na 2 możliwe tory moglibyśmy tutaj zaproponować radnemu rozwiązanie. Chcielibyśmy się zwrócić do spółdzielni OSM Przyszłość, bo tak jak tutaj już tłumaczyłem to kilka miesięcy wcześniej, ten przypadkowy krzak i ta zieleń stanowi własność spółdzielni OSM Przyszłość. Jej przycinanie, utrzymywanie trójkąta widoczności należy po stronie właściciela, w tym przypadku akurat spółdzielni, i ja tutaj możemy jeszcze raz zwrócić się z urzędu jakby do administratora tego o przecięcie, ale także mogę zasugerować jakieś bezpośrednie pismo także tutaj ze strony radnego. Tu straciłem wątek akurat. Danysza. W przypadku Danysza także mamy trochę sytuację kłopotliwą, bo tutaj akurat jedna z odnóg ulicy Danysza stanowi własność prywatną. I także staraliśmy się dotrzeć do właściciela, aby umożliwić tam gdzieś jeszcze rozwinięcie instalacji oświetleniowej, ale na tą chwilę duży fragment ulicy Danysza stanowi własność prywatną i dlatego też w tym fragmencie może znajdować się brak doświetlenia. I nie za bardzo jesteśmy w stanie zrealizować tam dalszą usługę oświetlenia ulicznego.
Dziękuję bardzo. Proszę, Rady Koźlik.
Ja mam tylko pytanie o parking przy ulicy Lipowej.
Ale bliżej ten mikrofon.
Parking przy ulicy Lipowej, kiedy ruszy budowa? Dziękuję.
Proszę, panie burmistrzu.
Radny Koźlik mi pierwszy temat już zapytał. Chciałem powiedzieć o trzech rzeczach. 25 października ma ruszyć przekazanie pracy budowy na parkingu na ulicy Lipowej. Drugi temat, 25 października, również przyszły poniedziałek, ma ruszyć długo oczekiwany remont chodnika przy ulicy Wyzwolenia. Tam jest chyba od skrzyżowania, to jest tak w połowie drogi między komisariatem a ulicą Leśną, tam gdzie jest, kończy się nowy odcinek, to ten stary odcinek będzie wymieniany aż do końca Ozimka. Po lewej stronie ten chodnik będzie wymieniany. Będzie to robiła w tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich. To też przez kulturalne zamęczenie udało nam się tą inwestycję wymusić na Zarządzie Dróg Wojewódzkich. I ostatnią rzecz ważną, co Państwa przez cały rok interesowało, Wody Polskie po 2 latach wreszcie będą poszerzały, odmulały rzekę Brzezinkę od Jura Parku aż do ujścia w Schodni. Będzie to robiła nasza firma rodzima, którą znamy. Zostało już teraz wykoszony ta brzegi rzeki Brzezinka i jeżeli sytuacja pogodowa pozwoli, czyli nie będzie brzeg za miękki, będzie można koparką podjechać, będzie to w listopadzie, październiku i listopadzie robione i mam nadzieję, że będzie to zrobione porządnie i na kilka lat pozwoli nam ten problem przeciwpowodziowy ograniczyć.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radny Kołeski.
No ja jeszcze, panie burmistrzu, też już nawiązując do tego koszenia i tak dalej, to właśnie sytuacja ma się tak, a nie inaczej, że wał w Antoniowie jest w połowie, że tak powiem, skoszony i jest to doprowadzone do porządku, a druga część jest pozostawiona sama sobie. Nie wiem, czy myślę, że to w dalszym ciągu będzie realizowane te przedsięwzięcie przez Wody Polskie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nasz temat został zgłoszony do naszego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej mieszkaniowej i do Wód Polskich. Nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, bo tam może być tak, że mały fragment powinien być koszony przez naszą komunalkę, a resztę przez Wody Polskie. Nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, kto za jaki fragment odpowiada.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, nasunęła mi się jeszcze jedna taka myśl wspólna z kolegą radnym Sklerzem. Jest z Krzyżowej Doliny łącznik przez las 500 metrów od Danieckiej ulicy aż do Krzyża w stronę Starej Schodniej. To nie jest nasz, jest to pana wójta z Chrząstowic. W ramach dobrej sąsiedzkiej pan burmistrz porozmawiał, jakby to zrobili, to byliby mieszkańcy Krasiowa i Krzyżowej zadowoleni, pomimo skrót. Dobrze, proszę, panie burmistrzu. Proszę, panie burmistrzu Brzezina.
Proszę państwa, dzisiaj tym odcinkiem jechałem z kierownikiem Koziełem i chciałem powiedzieć, co mi powiedział. Zdradził mi dwie liczby, które mnie poraziły. Ten oddział numer 3 z Zarządu Dróg Powiatowych, którym zarządza pan Marek Kozieł, zarządza 3 gminami. Tarnów Opolski, Chrząstowice i Ozimek ma 135 km w swoim zarządzie. Budżet na utrzymanie tych dróg 371 tysięcy na rok tylko. I obiecał mi, powiedział, że ma słabość do sołtysa Krzyżowej Doliny, cytuję dosłownie, obiecał mi kolejny odcinek, 200 metrów dojazdowy do naprawy w przyszłym roku, do Krzyżowej Doliny i tutaj szczególnie burmistrz Wieszołek nalega bardzo mocno na poprawę nawierzchni dojazdowej do Bieszczynika. Obiecał mi, że w ramach tego bardzo skromnego budżetu w przyszłym roku kolejne odcinki do Bieszczynika i do Krzyżowej Doliny będą poprawione, ale wiadomość smutna jest taka, że ten odcinek bardzo dziurawy, który łączy tą drogę tutaj od cmentarza w stronę Krzyżowej Doliny, raczej nie będzie robiony. I po części rozumiem tutaj kierownika Kozieła, bo można samochodem objechać przez Nową Schodnię, a mając taki budżet, no to raczej bym inne odcinki remontował, a nie robił tego odcinka.
Tak jest, panie burmistrzu, ale to tak. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych? Nie widzę. Chciałem również państwu powiedzieć, że wpłynęły do pana burmistrza Wieszełka pisma ze szkoły podstawowej nr 2 odnośnie rozwiązania i postawienia sali gimnastycznej. Pismo toście otrzymali wszyscy, także żeście się zapoznali i wiecie, jak coś, to jeszcze się można zapoznać. Również trafiło pismo Ochotniczej Straży Pożarnej z Antyniowa dotyczące właśnie zakupu nowego samochodu. Też to jest, państwo byście mieli do dyspozycji, tutaj kolega radny Marek Lizmy, że jest uchwała zarządu gminnego dotycząca kolejności zaopatrywania jednostek w nowe samochody. Wpłynęło również pismo z Dylak od pani Sołtys dotyczącego luster po obydwu stronach drogi, więc też żeście się państwo zapoznali. To samo dotyczy również montażu luster w Szczedrzyku. Pani Sołtys się też zgłosiła się do pana burmistrza realizację. To są rzeczy, które trafiły tutaj do pana burmistrza. Pan burmistrz, pani przewodnicząca to zadekretowali do nas, tak żeby jeszcze się wszyscy zapoznali. Także tyle wszystkiego. Witam panią przewodniczącą. Zdążyła przyjechać na sprawy różne. Super. Także proszę bardzo o zabranie głosu w dyskusji. Jak pani przewodnicząca ma w sprawach różnych, to zapraszam serdecznie.
Sesja zdalna, coraz więcej mamy zachorowań, covidowców. Nie będę narażać.
Proszę bardzo, pani sekretarz.
Ja z uwagi na to, że kolejna sesja jest sesją zdalną i podczas ostatniej sesji radny Klesz zwracał nam uwagę, że nasz sprzęt, nasze oprogramowanie i w ogóle obsługa ze strony urzędu jest kiepska. Chciałabym, żeby państwo się jednak pokłonili do instrukcji, która została wysłana w zeszłym roku. I tam jest wszystko napisane i te wszystkie błędy, te potyczki radnych wynikają właśnie z niestosowania się do instrukcji lub do słabego połączenia internetowego. Tak jak panowie informatycy są przygotowani, działają na 4 jednostkach komputerowych. Sprzęt jest jeszcze dobry. Ponownie? Nie ma problemu, wyślemy ponownie instrukcję z prośbą o
Proponuję, żeby każdy radny z tabletem się zgłosił do informatyka.
Nie chodzi
o tam jeszcze
laptopy, właśnie... tablety są zaktualizowane.
Zaktualizowane.
Tak, w przyszłym roku będziemy prosili na sezon wakacyjny, żeby te tablety zostały w urzędzie, żeby je przeczyścić. A na chwilę obecną prześlemy instrukcję, więc mówię, to nie jest po naszej stronie, to jest kwestia stosowania się do zapisów instrukcji. No i chyba, że jest problem ze słabym łączem internetowym.
Dobrze. Dobrze. Panowie, tak jak powiedziała pani przewodnicząca, z tabletami do informatyków, posprawić instrukcję na miejscu, resztę papierową. Dobrze. Czy są jeszcze w sprawach różnych pytania w naszej komisji? Nie ma. Wobec tego dziękuję. Zamykam posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Zostałem tutaj członkowie Komisji Rewizyjnej. Ja dziękuję państwu, panu burmistrzom. Przyjęta.
Po 10-minutowej przerwie będzie kontynuowała.
Także dziękuję panu burmistrzom, pani sekretarz, pani skarbnik i mojego wieczoru.